Po tym filmie być może zapiszecie swoje dziecko na naukę gry na instrumencie. Stereotypowy muzyk często kojarzy się z bujającym w obłokach artystą, niezbyt zainteresowanym nauką, a samą muzykę uznaje się za jeden z najmniej przydatnych w dorosłym życiu szkolnych przedmiotów. I to są kompletne bzdury. Badania pokazują, że trening gry na instrumencie już od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój dziecka i może wspierać wiele innych umiejętności, pozornie niezwiązanych w ogóle z muzyką. Jakie korzyści przynosi gra na instrumencie w codziennym funkcjonowaniu dzieci, a potem dorosłych? Które zdolności szczególnie rozwijają się dzięki muzyce? Miałem zamiar to sprawdzić. Wpływ muzyki na rozwój dzieci zdecydowanie wykracza poza samą sferę artystyczną. Liczba badań pokazująca, że nauka gry na instrumencie oddziałuje nie tylko na zdolności muzyczne, ale też na ogólny rozwój emocjonalny i poznawczy, jest ogromna. Wiele z nich znajdziecie w opisie do tego filmu. Oczywiście na pierwszy plan wysuwają się te umiejętności, które bezpośrednio wiążą się z muzyką, jak koordynacja i precyzja ruchów, jak umiejętność czytania nut, czy lepsze wyczucie rytmu. Jednak idąc dalej, tu pojawia się hasło transfer umiejętności, czy transfer uczenia. To jest proces, w którym nasze zdolności nabyte w jednej dziedzinie zaczynają niejako przechodzić do innych, przydawać się w różnych innych zadaniach. To właśnie tutaj leży najciekawsze pole, które starają się zrozumieć badacze. Transfer może być bliski albo daleki. Z bliskim mamy do czynienia wtedy, gdy sytuacje są podobne. Na przykład wtedy, kiedy umiejętność gry na skrzypcach przydaje się nam do nauki gry na altówce. Natomiast transfer daleki jest wtedy, kiedy sytuacje są odległe od siebie, a mimo to występuje przeniesienie zdolności. Na przykład, kiedy umiejętność gry na gitarze poprawia naszą zdolność do nauczenia się języka chociażby hiszpańskiego. I ten przykład z językiem wcale nie jest na wyrost. Okazuje się bowiem, że gra na instrumencie może rzeczywiście poprawiać zdolności w uczeniu się języków obcych. To wniosek z badań przeprowadzonych na muzykujących dzieciach, choć także dorosłych, którzy uczyli się języka obcego. To pozornie nieoczywisty, ale w sumie bardzo logiczny wniosek. Trening muzyczny i trening językowy korzystają z podobnych mechanizmów w mózgu, odpowiadających za rytm, intonację czy zróżnicowanie dźwięków. Wzmacniają one również słuch fonemowy, czyli zdolność do rozróżniania najmniejszych dźwięków czy kawałków mowy, tak zwanych fonemów. Słuch fonemowy odpowiada za naszą możliwość rozróżniania przykładowo słów półka i bułka, a zatem półka i bułka. A zatem dziecko, które uczy się rozróżniać wysokości czy długości dźwięków w muzyce, równocześnie trenuje swój mózg w rozpoznawaniu subtelnych różnic w dźwiękach mowy, na przykład pomiędzy P a B. Takie coś jest bardzo przydatne w późniejszej nauce języków obcych, gdy często musimy stawać się bardziej wyczuleni na delikatne różnice w wymowie danych słów. Poprawa umiejętności językowych przez muzykowanie może dotyczyć wielu innych dziedzin. Inne badania na ośmioletnich dzieciach pokazało, że już 6 miesięcy nauki gry na instrumencie może poprawiać umiejętności rozróżniania wysokości dźwięków w mowie. Zmiany te one odzwierciedlają także aktywność mózgu. Prościej mówiąc, mózg badanych dzieci stał się bardziej wrażliwy na subtelne różnice w tonie i w intonacji głosu, które występują w języku. Taka umiejętność może przydać się już nie tylko do samej nauki języka obcego, lecz również w aspekcie takim międzyludzkim. Takie wyczulenie może pomagać lepiej rozróżniać emocje w głosie drugiej osoby, wspierając tym samym rozwój inteligencji emocjonalnej. Kolejne badania dotyczyły tak zwanej świadomości fonologicznej, którą trening muzyczny polepszał. Świadomość fonologiczna polega na zdolności do rozpoznawania i manipulowania dźwiękami mowy, na przykład do rymowania czy dzielenia słów na sylaby. Takie umiejętności mogą pomagać również w nauce czytania. Liczne badania wykazują połączenie właśnie treningu muzycznego z lepszym czytaniem. I choć nie da się jeszcze stuprocentowo potwierdzić tej zależności, że muzyka na pewno poprawia czytanie, to zakłada się taką możliwość. Wiele danych na to, danych naukowych na to wskazuje. Jak to się dzieje, jak to działa? Muzyczny trening uczy synchronizacji z regularnymi wzorcami czasowymi. Podobnie mowa, która również ma swoje rytmy oraz akcenty. Ponadto gra na instrumencie wymaga skupienia, koordynacji i zapamiętywania sekwencji dźwięków. Te same procesy pomocne są i w posługiwaniu się językiem, i w czytaniu. Kolejne korzyści dotyczą funkcji wykonawczych, czyli tych procesów, które pozwalają nam kontrolować uwagę, pamięć, a także zmieniać nasze zachowanie. Gra na instrumencie angażuje te mechanizmy, co może powodować ich po prostu rozbudowę czy polepszenie. To jest logiczny wniosek. Skoro gra na instrumencie wymaga tego, by skupić się na jednej czynności, przełączać się z jednej czynności na inną, kiedy trzeba, to nic dziwnego, że umiejętności skupiania uwagi i kontroli poznawczej ulegają poprawie. To szczególnie korzystny wpływ, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy coraz trudniej jest nam skupić się na jednej czynności, żyjąc w świecie wiecznie rozproszonym czy wiecznych rozpraszaczy. Zwłaszcza dzieci, które znacznie częściej poświęcają swój czas na szybką, tiktokową rozrywkę, mającą wręcz katastrofalne skutki dla ich mózgów, odnoszą korzyści z takiego rodzaju muzycznego hobby, które angażuje ich w nowy, świeży, chyba mogę tak powiedzieć, sposób. To całkowita odwrotność tego, co oferują nowe media. Gra na instrumencie angażuje mechanizmy skupiania się, nie przynosząc natychmiastowej gratyfikacji, do której dzieci są dzisiaj przyzwyczajone. Trenowanie gry regularnie może przyczyniać się do wzrostu sumienności. Przeprowadza się również badania, które sprawdzają, czy trening muzyczny może pośredniczyć we wzroście ogólnego IQ. Te badania nie są tak łatwe do przeprowadzenia, gdyż trzeba brać pod uwagę nieoczywiste zmienne mogące występować w tych badaniach, i to zmienne, które nie mają związku z muzyką jako taką, czy z muzykowaniem. Zanim sprawdzi się, czy nauka gry na instrumencie poprawia IQ, należy odpowiedzieć na pytanie, kogo my tak naprawdę chcemy badać. Jeśli bowiem weźmiemy po prostu dzieci, które grają na instrumencie, grupę takich dzieci i grupę dzieci, które nie grają na żadnym instrumencie, może się okazać, że dzieli ich więcej niż tylko sama umiejętność grania. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Często to dzieci z rodzin bardziej zaangażowanych w naukę swojego dziecka, o większych możliwościach jego edukacji, decydują się zapisać je na lekcje muzyczne. Zatem wpływ na przykład statusu społecznego, ekonomicznego rodziny może zakłócać te badania. Kolejną kwestią jest to, co było pierwsze, kura czy jajko. A w tym przypadku, czy trening muzyczny podnosi inteligencję dziecka? Czy to dzieci inteligentniejsze prędzej, szybciej interesują się, czy zainteresują się nauką gry na instrumencie? Zatem badania dotyczące inteligencji zawsze muszą wziąć pod uwagę całą masę różnych czynników. W przypadku tego konkretnego, czy w tym konkretnym przypadku, kiedy mówimy o nauce gry na instrumentach, czy o muzykowaniu, dobrze sprawdzają się eksperymenty, w których wyodrębnia się dwie grupy dzieci o podobnym IQ. Przy czym tutaj też taka gwiazdka, ja zrobię pewnie o tym osobny film, kilka filmów na ten temat już jest, na temat w ogóle testów IQ, ale w skrócie, wyodrębnia się dwie grupy dzieci o podobnym IQ i jedną z nich zapisuje się na trening muzyczny, podczas gdy inną nie. Po jakimś czasie porównuje się te wyniki i sprawdza, czy zaszła zmiana. Sporo z tych badań opiera się właśnie na takiej strukturze. No więc, czy trening muzyczny może poprawiać IQ dziecka? Okazuje się, że jest to możliwe. Dzieci w wieku od 6 do 11 roku życia, które uczą się gry na instrumencie, wykazują lepsze wyniki w testach inteligencji. Dodatkowa nauka muzyki może przewidywać późniejsze, lepsze wyniki w nauce w dorosłym życiu. Co również istotne, takie efekty obserwuje się, sprawdzając tych, którzy grają na instrumentach. Wyłącznie słuchanie muzyki nie daje takich samych efektów. Do tego trzeba samemu grać. Kolejny efekt obserwuje się w ramach rozwoju społecznego. Weźmy pod uwagę, że w wielu kulturach tradycyjnych muzyka wiązała się z ważnymi ceremoniami, z wydarzeniami grupowymi, takimi jak śluby, pogrzeby, święta czy inne ważne okazje, okoliczności. Muzyka pełniła więc rolę spajającą grupę i wzmacniała poczucie wspólnoty. Stąd postanowiono przeprowadzić badanie wśród dzieci i sprawdzić, czy muzyka wpłynie korzystnie, czy w ogóle wpłynie na ich prospołeczne zachowania. W tym celu wyodrębniono grupy czterolatków i namówiono jedną z nich na wspólne granie na instrumencie, podczas gdy dzieci z tej drugiej grupy do tego nie namawiano. Następnie postawiono przed dzieciakami zadanie do wykonania, które mogli wykonać wspólnie, pomagając sobie, i wtedy byli bardziej skuteczni. Te dzieci, które wcześniej wspólnie muzykowały, wykazały większą skłonność do pomocy niż te, które tego nie robiły. Współtworzenie muzyki może zatem zwiększać naszą gotowość do współpracy na innych polach, a być może nawet polepszać relacje. Muzyka może bowiem synchronizować nasze działania i emocje między ludźmi. Mogę sobie wyobrazić, że w tym momencie pełen entuzjazmu rodzic po obejrzeniu tego mojego odcinka postanowi od razu zapisać swoje dziecko na zajęcia do orkiestry, na przykład dętej. Chciałbym jednak w tej sytuacji dorzucić pewną uwagę. Badania mówią o czymś bardzo ważnym, o tym, czym jest wpływ stresu mogący pośredniczyć i niejako popsuć nasze plany, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Ten stres pojawia się, kiedy dziecko jest do nauki gry przymuszane. Nadmierny stres wpływa na szereg czynności w naszym mózgu, upośledzając tym samym naszą pamięć, a zatem i zdolności do uczenia się. Nasze nadzieje i wysiłki idą wtedy na marne. Co w takim razie robić? Z punktu widzenia rodzica na przykład, trzeba upewnić się, że dziecko również ma w sobie motywację do nauki muzyki i faktycznie chce grać na instrumencie, a nie tylko spełnia życzenia rodzica w duchu, nie znosząc tych zajęć. Nie mówimy tu o zniechęceniu, które może pojawić się, gdy coś początkowo nie wychodzi. To jest akurat naturalne i to też może być budujące. Mówimy o sytuacji, w której dziecko po prostu nie chce grać, a my je do tego przymuszamy. Trzeba z dzieckiem rozmawiać, czy samo czuje motywację do gry, czy nie. Można w tym miejscu dorzucić bardzo ciekawy wniosek, płynący również z badań porównawczych skupiających się na muzykach klasycznych, folkowych, popularnych i jazzowych. Zauważono, że różnią się oni pod względem postrzegania samej muzyki. Klasyczni muzycy zwracali uwagę bardziej na umiejętności techniczne, a folkowi, popularni, jazzowi skupiali się bardziej na radości, jaką daje granie. Czerpali również więcej przyjemności z grania niż muzycy klasyczni, mówię o statystyce. Jak można to rozumieć, jak można to w ogóle wytłumaczyć? Muzycy nieklasyczni częściej grali dla zabawy, częściej rozpoczynali naukę gry z własnej inicjatywy, podczas gdy klasyczni często trenowali profesjonalnie, bardziej rygorystycznie i od najmłodszych lat, może nie zawsze z własnej woli. Jaki więc możemy wyciągnąć wnioski? Gra na instrumencie dla dzieci może stać się czymś więcej niż hobby, bo wspiera ich rozwój poznawczy, językowy i społeczny. Kształtuje koncentrację, pamięć, kreatywność i współpracę, stając się jednym z cennych sposobów wspierania rozwoju. Najlepsze efekty da wtedy, kiedy do grania dziecko popchnie jego własna motywacja. Dlatego słysząc głośny łomot perkusji dobiegający z garażu, nie wiem, na strychu albo z sąsiedniego pokoju, nie ma się co denerwować. Ten hałas to znak, że dziecko spędza czas w rozwijający sposób.